13 marca podczas ceremonii otwarcia poznańskich targów książki wręczone zostały nagrody w konkursie na najlepszą książkę akademicką. A wyróżnienie za książkę Wszędobylskie gry wideo, czyli 113 tweetów o podboju globalnej mediasfery i o zdobywaniu serc graczy, otrzymał doktor habilitowany Miłosz Babecki, którego witamy w studiu.
Cześć, dzień dobry.
Witamy i serdecznie gratulujemy, bo to wielka radość nie tylko, myślę, autora tej pozycji, ale również tutaj nas i całego Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.
To była bardzo sympatyczna sytuacja, tym bardziej, że okazało się, że wśród wyróżnionych i wśród zwycięzców najwięcej publikacji to publikacje niezwiązane z naukami humanistycznymi, z naukami społecznymi i z badaniem mediów, bo bardzo wiele nagród, które tam i wyróżnień przyznano, to były nagrody na przykład dla książek i opracowań o charakterze przyrodniczym, biologicznym. A jeśli popatrzymy w ogóle na tę tematykę, no to można powiedzieć, że takim rodzynkiem były właśnie gry wideo i ta książka, którą ja tutaj zaproponowałem.
Książka jest zorganizowana w taki nietypowy sposób. Przez 2 lata publikowałeś tweety na temat gier, a później wybrałeś te najpopularniejsze i rozwinąłeś je w poszczególnych rozdziałach książki, więc myślę, że to pytanie jest zasadne. Co ludzi w grach fascynuje?
Okazało się, że największym zainteresowaniem cieszyły się te tweety i te wątki, które pokazywały taki może trochę nieoczywisty wpływ gier na nas, czyli na przykład to, że poprzez fabułę, poprzez akcje, poprzez organizację bohatera, ale też poprzez różnego rodzaju efekty specjalne, które widać na ekranie, na przykład konsoli czy monitora, na którym ta gra się wyświetla, można osiągnąć zmiany w naszym organizmie. Na przykład można doprowadzić do tego, że zwiększy się częstotliwość oddechu, czy na przykład zmieni się ciśnienie krwi, czy na przykład serce zacznie bić szybciej, bo człowiek się będzie ekscytować. Ale też przy okazji tego docierałem do takich badań, które prowadzono w obszarze właśnie medycznym, dotyczących tego, że można doprowadzić do na przykład wydzielania pewnych substancji w mózgu, w nadnerczach, albo doprowadzić do tego, że tych substancji będzie mniej. To bardzo interesowało graczy, ale nie tylko graczy, ponieważ raczej mamy do czynienia z takim stereotypem, że gry to jest domena związana z czasem wolnym, z rozrywką i że w zasadzie po tym, kiedy ten monitor się wyłącza, komputer się wyłącza, konsolę się wyłącza, to w zasadzie nic więcej nie pozostaje gdzieś tam w nas, a okazuje się, że pozostaje. To jedna kwestia. A druga kwestia, okazało się, że właśnie czytelników bardzo interesuje to, jak to się stało, że gry z takich przecież demonstracyjnych programów, które tworzono po godzinach w tych wielkich amerykańskich laboratoriach, kiedy już wszyscy szli do domu, to naukowcy zostawali w pracy i pracowali dalej, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Jak to się stało, że one się wydostały z tych laboratoriów? Jak to się stało, że zafascynowały na przykład reżyserów Hollywood? Jak to się stało na przykład, że niekiedy gry były również takimi inspiracjami potem dla naukowców w różnych innych obszarach, którzy zobaczyli grę, obejrzeli film i pomyśleli sobie, hal hala, może rzeczywiście zrobimy taki wynalazek. I te właśnie tweety, które dotyczyły tych kwestii, a także kwestii związanych ze społecznym oddziaływaniem, miały najwięcej wyświetleń, najwięcej reakcji. No i potem wybór oczywiście już był takim wyborem właśnie na podstawie tych reakcji. Tak rozszerzałem narrację.
Twoja książka jest też przykładem, że opracowania naukowe nie muszą wyglądać w taki tradycyjny sposób, zwłaszcza te nasze społeczno-humanistyczne monografie. Twoja książka też wychodzi naprzeciw w zapotrzebowaniu czytelników. To jest książka na przykład z QR-kodami.
Tak, książka, która jest o grach, nie powinna być moim zdaniem książką taką typowo płaską, wyłącznie do przeczytania. Bardzo chodziło mi też o to, żeby oddziaływać jakoś kolorem, grafikami. W związku z tym tam jest również dużo materiałów wizualnych, które pokazują to, jak się zmieniały muzea, na przykład rozrywki gier komputerowych, automatów. No i oczywiście są kody QR, dzięki którym można przenieść się do wyselekcjonowanych specjalnie 20 odcinków podcastu, który przygotowuję. I ten podcast to jest taka dodatkowa możliwość rozszerzenia tej opowieści o jeszcze inne wątki, nieco bardziej może odległe, pokazujące jeszcze inne kwestie.
Jesteś takim typem naukowca nowoczesnego. Twoja działalność w mediach jest ściśle powiązana z działalnością też naukową, co doskonale właśnie widać w tej książce. Jak łączysz te rozmaite typy aktywności, czy to jest ten model działania naukowca, który powinien być bardziej rozpowszechniony, jakie tu są blaski i cienie takiego podejścia do uprawiania nauki?
Bardzo zależy mi na popularyzowaniu wiedzy o grach wideo, ale nie w taki sposób, w jaki zwykle się to robi, ponieważ tak zwanych gameplay, czy tak zwanych tutoriali, kiedy ktoś opowiada na żywo o tym, jak gra pokazuje, streamuje swój ekran, jest bardzo wiele. Natomiast bardzo niewiele jest opowieści o grach jako o mediach, które na przykład mogą coś zmienić w naszym komunikowaniu. I oczywiście można byłoby powiedzieć, że takim najczęstszym modelem właśnie na uczelniach jest opisywanie tych zjawisk w opracowaniach naukowych, akademickich, takich właśnie wyłącznie dla specjalistów. No ale ja mam świadomość tego, że obiegi związane z tego rodzaju pisaniem czy dzieleniem się własnymi przemyśleniami, no nie są obiegami, w których uczestniczy bardzo wiele osób. A tutaj, kiedy na przykład popularyzuję wiedzę o grach wideo od takiej medioznawczej strony, czy to w postaci shortsów w serwisie YouTube, czy na przykład TikToków na TikToku, to widzę, że poszczególne materiały, no na przykład mają po 35-36 tysięcy wyświetleń, czy na przykład po 5, po 7 tysięcy wyświetleń. Ja też docieram zawsze do rzeczy, o których opowiadam, więc ja je po prostu posiadam w swojej kolekcji. Jeśli mówię na przykład o tym, w jaki sposób małe retro oddziałuje na nas kształtem, kolorem, dźwiękiem, to pokazuję też to małe retro, bo je gdzieś zdobyłem. Pokazuję, jak się to włącza, jak się na tym gra, więc chcę z takiej bardzo wielowymiarowej perspektywy pokazać to, jak ciekawe, różne, wyjątkowe są to media. No i myślę, że to jest właśnie ten model. No bo oczywiście my możemy o tym opowiadać, ale co innego, kiedy też możemy to zobaczyć, możemy to usłyszeć, możemy zobaczyć, jak to działa.
Jeszcze raz gratulujemy, ale może też jeszcze przypomnijmy, że poznańskie targi książki i nagrody, które są tam przyznawane, są dla Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej bardzo szczęśliwym wydarzeniem, bo dwa lata temu nagrodę za najlepszą książkę akademicką odebrała profesor Bernadeta Darska, także trzymamy kciuki za naszych współpracowników, może za rok też coś szczęśliwego się wydarzy.
Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.